Szanowni Państwo, z tej strony sztuczna inteligencja z Żoliborza. Zapraszam na cebulę na torcie, serię podcastu dezinformacyjnego. My się prawdy nie boimy.
Witam, tutaj doniesienia z putinowskiej Polski.
I Pikik na skraju głupoty.
Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu dezinformacyjnego, czyli na cebulę na torcie, gdzie podsumowujemy ostatni tydzień. I zaczynamy. Otóż, wczoraj, czyli w poniedziałek, w Gazecie Wyborczej pojawiła się łamiąca wiadomość o tym, że PiS miał drugi system Pegasus Beast. Ten system miał się nazywać Hermes, miał być potężniejszy od Pegasusa, tylko że zamiast CBA miała go mieć Prokuratura Krajowa, czyli Ziobro. System miał być kupiony w 2021 roku, kosztować 15 milionów i nowy zarząd Prokuratury Krajowej, czyli Bodnar i jego ludzie, mieli się o tym dowiedzieć dopiero teraz, w ostatnich dniach, bo przyszła do nich faktura za abonament. I teraz tak, to co powiedziałem do tego momentu wydaje się być prawdą, natomiast to co napisała Wyborcza dalej, że to był właśnie system potężniejszy od Pegasusa, że mógł robić nie wiadomo jakie rzeczy, no już raczej prawdą nie było, więc pozwolę sobie tutaj zacytować pana Adama Hertle, czyli zdaje się redaktorem naczelnym, założycielem Zaufanej Trzeciej Strony. Jest to chyba powszechnie uważany człowiek, powszechnie uważany za autorytet w sprawach cyberbezpieczeństwa. On pisze tak. Wyborczej napisano. Nie można go, czyli tego Hermesa, wykryć narzędziami typu spyware. Okej, przepraszam. To już chyba każdy widzi, że spyware to jest oprogramowanie takie, które wyciąga ci dane z telefonu, a nie oprogramowanie, które jest zwalczane, ale dobra. Więc nie można go wykryć narzędziami typu spyware jak Pegasusa, bo instaluje się w niższej warstwie systemowej, daje większe możliwości ingerencji w urządzenie. Wyjaśnienie pana Hertle. Po pierwsze, spyware to kategoria oprogramowania szpiegowskiego, a nie wykrywającego oprogramowanie szpiegowskie. Brzmi to zatem tak, jakby ktoś powiedział Pegasusem, nie da się wykryć Pegasusa. Po drugie, Pegasus instaluje się w najniższej możliwej warstwie systemowej. Nie ma żadnej niższej, w której miałby się znaleźć Hermes. Po trzecie, Pegasus ma maksymalne możliwości ingerencji w urządzenie, bardziej się nie da. Po czwarte, wykrywanie każdego zaawansowanego spyware w urządzeniu mobilnym jest niezwykle trudne, nie ma tu lepszych i gorszych. To jedno zdanie sugeruje, że ktoś zmyślił je w całości, a co więcej, nie czytał go nikt, kto ma przeciętne pojęcie o omawianym temacie. Pan Hertle dalej pisze tak. Według mojej wiedzy jest właśnie tak, że kupiono to do Prokuratury Krajowej, tutaj ja dopowiadam, jako narzędzie analityczne. Hermes faktycznie został zakupiony przez Prokuraturę Krajową i faktycznie jest narzędziem analitycznym, a konkretnie to narzędzie do automatyzacji procesu zbierania informacji z otwartych źródeł, tak zwanego OSINT-u. I on tam dalej tak precyzuje, że on ci się nie może włamać na telefon, że w ogóle tam bajki, że ci się włamie przez Bluetootha albo Wi-Fi, to są bajki, tym bardziej jak masz wyłączony telefon, bo i tak napisali w Wyborczej, to no naprawdę, jakby nie trzeba być informatykiem, by wiedzieć, że jak urządzenie jest wyłączone, to po prostu jest wyłączone. Niby jak ma być zainfekowane, jak jest wyłączone. Tutaj jeszcze dodajmy tylko, że Onet tutaj się powołał na jeszcze innego eksperta, pana Przemysława Szuleckiego, eksperta i doradcę do spraw bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa, współpracującego m.in. z Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego. On powiedział, że kluczową różnicą między oboma tymi programami jest to, że Hermes służy do zbierania i analizowania informacji, a nie do ich modyfikacji, jak Pegasus. Czyli Pegasusem można ci wejść na telefon i podmienić ci zdjęcie. I na przykład na tym zdjęciu zamiast nie wiem, z żoną, będziesz z kochanką i można cię już takim czymś szantażować, albo będziesz miał kreskę kokainy na stole. Natomiast Hermes tylko po prostu zbiera dane, je automatyzuje proces analizy, który normalnie robią ludzie. Więc tutaj niestety trzeba Gazecie Wyborczej, konkretnie panu Czuchnowskiemu, no tak trochę nawet nie szpilę wbić, tylko no po prostu powiedzieć, żeby może na przyszłość dzwonili do jakiegoś eksperta rzeczywiście, zanim coś takiego napiszą, no bo tego typu programów jak Hermes o podobnych możliwościach jest dużo. Niektóre są wręcz darmowe albo prawie darmowe i mają naprawdę wielkie możliwości. Pytanie tutaj, które pan Adam Hertle stawia, mówi, że bardziej zasadniczym pytaniem, zasadnym jest to, dlaczego za to zapłacono 15 milionów, skoro naprawdę są znacznie tańsze programy, które robią to samo i że być może tu po prostu chodzi o zwykłą korupcję. Natomiast to nie jest drugi Pegasus. No ja jednak, jak mam do wyboru Czuchnowskiego czy Hertle, to jednak wybieram pana Hertle.
Ja sobie chciałem troszeczkę tutaj pochycheszkować tego, że być może to, jak ten artykuł wyglądał na końcu, ma jakiś związek z działem korekty, który tam w Gazecie Wyborczej ostatnio kiepsko wszędzie. No może faktycznie następnym razem powinniście zwrócić do jakiegoś fachowca, a nie odpalać się. Bo też jak pierwszy raz, na samym początku, jak zobaczyłem ten temat, sobie pomyślałem, oho, no ale potem jak się wczytałem właśnie też tą Zaufaną Trzecią Stronę zobaczyłem, to powiedziałem, oho, tylko że już troszeczkę innym tonem. No dobrze. Idźmy dalej. Teraz przejdziemy do NeoKRS. Pojawił się ostatnio w Gazecie Wyborczej, ale tym razem można temu zaufać, artykuł poruszający kwestię tego, co też ta NeoKRS sobie chce zrobić. Otóż NeoKRS przygotowuje wniosek do Trybunału Przyłębskiego, który ma uniemożliwić wykonanie niektórych wyroków Trybunału w Strasburgu. Oczywiście w oryginale było Trybunału Konstytucyjnego, ale Trybunału Konstytucyjnego nie mamy. Z ujawnionego wniosku wynikało, że NeoKRS chce wystąpić do Trybunału Przyłębskiego o zbadanie, a w praktyce stwierdzenie niekonstytucyjności jednego z przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ta umowa międzynarodowa gwarantuje prawa i wolności obywatelom 47 państw Rady Europy, a nad ich przestrzeganiem czuwa Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Aż sobie westchnąłem. Czy jestem zdziwiony? No przyznam szczerze, że troszkę tak, bo wydawało mi się, że pewne standardy i pewne takie rzeczy skończą się razem z rządami Zjednoczonej Prawicy i że KRS będzie się teraz bardziej... Skupi się bardziej na tym, NeoKRS, na tym, żeby bronić samej siebie, bo ja się przyznam szczerze, że nie bardzo rozumiem, o co w tym chodzi. Po co to jest robione? Nie mam pojęcia. Może ty tutaj masz jakieś podejrzenia?
Wiesz, to ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że może chodzić o to, że oni liczą, że to jest jednak tylko przeszkoda na drodze. Czyli zobacz, czego ich nauczył przykład Trumpa. Przegrał?
Tak.
Przegrał. To akurat o tym rozmawialiśmy, nie mówmy w jakim kontekście, ale akurat o tym rozmawialiśmy dosłownie przed chwilą. Ale przegrał 4 lata temu, no przegrał. Wielu stawiało na nim krzyżyk. Ja też. Myślałem, że okej, to szaleństwo się skończyło. Być może przyjdzie ktoś inny zamiast niego, ale nie on. Skończył się i wrócił. Przeczekał to. Mimo tych wszystkich procesów, problemów finansowych, impeachmentów i tak dalej. I wydawałoby się, że powszechnie takie beki z niego. Więc być może teraz te środowiska tych aparatczyków pisowskich myślą sobie tak, 4 lata to może nie jest tak długo, a może na przykład tendencja dla nowego rządu będzie spadkowa za rok na przykład, albo za 2, może da się to wytrzymać, jak się to będzie opóźniało i tak dalej. Poza tym jakby co oni mają do stracenia, jakby to nic nie zmienia. Czy oni to zrobią, czy nie, to jak przyjdzie, jeżeli przyjdzie ta czystka i w jakiś sposób zostanie ten KRS jakby oczyszczony z pisowców, to wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy oni teraz takie uchwały podejmują, czy nie, to ta czystka przebiegnie tak samo. To dlaczego mieliby tego nie robić? Jakby co, nie robią nic, co narusza kodeks karny, żeby mieli jakieś dodatkowe zarzuty za to, prawda?
Czy wiesz, no, z jednej strony pewna zgoda, że w sumie niezależnie od tego, co oni robią, to tak czy inaczej może ich nie być już niedługo, ale też mnie zastanawia to, że wiedzą o tym, że będzie próba, no tam o czym zaraz będziesz mówił, będzie próba naprawienia, nie wiem jak to nazwać, ale Trybunału Konstytucyjnego, żebyśmy mieli Trybunał Konstytucyjny, a nie ten ulepek. I wiedzą o tym, że nowy rząd będzie i nowa ta koalicja będzie wykorzystywała różne rzeczy, by pokazywać ludziom, że ten Trybunał im nie służy. Czyli to jest na dobrą sprawę, będzie wykorzystywała takie pisowskie narracje, bo u zarania tych narracji było to, żeś tłumaczył PiS suwerenowi, że Trybunał go nie reprezentuje. I są to, a PiS chce to poprawić, więc tutaj można użyć tych samych narracji, a podważanie wyroków i generalnie przepychanie się z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, no źle tu będzie wyglądało, zwłaszcza, że no nie oszukujmy się.
Nie, oni już mają praktykę.
Niby tak, ale wtedy mieli TVP, teraz mają tylko Republikę i może być troszeczkę problemów. Ale okej, twoja interpretacja mnie, że tak powiem, zadowala, bo nie miałem swojej, nie wiedziałem dlaczego, więc niech tam będzie. Ale teraz ty przechodzisz do TK.
Tak, dokładnie, bo jakby ten proces, przynajmniej ta próba podjęcia tej naprawy praworządności trwa. W tym tygodniu, my to nagrywamy we wtorek i to ma się podobno stać już jutro, bo jutro się zaczyna posiedzenie Sejmu, czyli w środę, 6 marca. Sejm wezwie członków TK do rezygnacji, a organy państwa do nieuznawania niektórych jego orzeczeń. Generalnie ma być taki pakiet, to ma być uchwała Sejmu, 2 ustawy i uwaga, projekt zmiany konstytucji. Według tego projektu ma wygasnąć kadencja sędziów TK, a nowi mają być wybrani ponadpartyjną większością. Powiem, że jest to postulat, właściwie chyba coś takiego niedawno tutaj troszeczkę krytykowaliśmy, Klub Jagielloński proponował, żeby było coś w rodzaju resetu konstytucyjnego, który, ale coś podobnego pan profesor Adam Leszczyński sugerował, tak? Więc ogólnie o tym się mówi, czyli żeby naprawić to ponadpartyjną większością, czyli żeby to nie było tak, że to Tusk sobie wybierze nowych ludzi, albo Tusk z koalicjantami, albo jeszcze ktoś inny, tylko żeby to musiał też PiS zrobić. No ale oczywiście, żeby wprowadzić zmiany w konstytucji, też jest koniecznie 307 głosów, bez PiSu nie da się tego zrobić. PiS już zapowiedział, że tego nie poprze, ale zobaczymy jeszcze, czy pewni posłowie PiS tego nie poprą. Dalej, uchwała Sejmu ma mówić, że ci trzej dublerzy nie są sędziami, zatem wyroki z ich udziałem są dotknięte wadą prawną, to cytat. Zatem wadą prawną dotknięty jest też wyrok z 22 października 2020 roku, czyli ten, który doostrzył jeszcze prawo aborcyjne. Oprócz tego uchwała ma uznać Julię Przyłębską za źle wybraną, to chyba nie ma żadnej kontrowersji w tym, bo po pierwsze brakowało właściwej uchwały sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo ona w ogóle została tym prezesem, ale nawet jeżeli już uznać, że została, to jej się, słuchajcie, w grudniu 2022 roku, czyli ponad rok temu, skończyła kadencja. I jakby ciągle jest.
A ja tu bym chciał jeszcze dodać od siebie, że o ile dobrze pamiętam, to był konflikt przecież na linii tych ziobrowych sędziów i tych pisowskich, i tam jedną z osi tego konfliktu było to, że ziobrowa ta strona tłumaczyła, że właśnie nie uznawała jej jako prezes Trybunału, bo właśnie ta kadencja wygasła, nie została wybrana. I tutaj jedno dodam, że to, że będzie podważany ten wyrok zaostrzający prawo aborcyjne, to było oczywiste, bo o tym to nawet mówił Kosiniak-Kamysz, także to już, jeżeli on o takich rzeczach mówił, to jego podejście do aborcji wiadomo jakie jest, to znaczyło, że to co się będzie działo, także nie jest to dziwne. No ciekaw jestem, co to będzie, czy faktycznie uda się siąść do takiego, muszę tego powiedzieć, do okrągłego stołu, czy jednak nie. Zobaczymy, co zrobią politycy PiSu. Wygląda to całkiem sensownie, więc tutaj nie ma za dużo argumentów przeciw. No co, że za mało posłów, że te 3/5, czy no to bardzo dużo jest, to już trzeba mieć, no jedna partia, zwykła większość parlamentarna tego już nie zrobi.
To nawet nie to, że jedna partia tego nie zrobi, tylko po prostu nie da się tego zrobić bez PiSu. Po prostu, czyli chodzi mi o to, że wszystkie partie w Sejmie bez PiSu też nie byłyby w stanie tego zrobić, bo taka jest teraz arytmetyka. I oni dobrze o tym wiedzą. W zasadzie to tu by się dało pewnie to zrobić tylko PiS i KO bez Lewicy, Trzeciej Drogi i Konfederacji, ale to jest tak jakby maks, tak? To PiS i KO nadal reprezentowałyby jakieś tam 70 parę procent, czy tam 60 parę procent elektoratu, tak? A wiadomo, że Trzecia Droga i Lewica będą brały w tym udział, więc co najwyżej Konfederacja może być tutaj pominięta i dobrze, nie oszukujmy się. Ale wymaga to szerokiego konsensusu.
Nie, mnie chodziło, bardziej piłem do tego, że już po tym, jakby to zostało wprowadzone, że już nie da się sędziego wybrać zwykłą większością tego, bo tam jest te 3/5 ma być, tak?
No więc to jest
całkiem sensowny postulat, no ale właśnie może o to chodzi, tak, że jakby zostały wprowadzone te zmiany, to ktoś myślący perspektywicznie, a pisowcy mogą myśleć perspektywicznie, bo myślenie na temat bieżących tematów raczej może ich od tego głowa boleć, mogą myśleć już tak, że no potem nie będą mogli sobie zrobić tego, co zrobili teraz. No, pod warunkiem oczywiście, że nie wytarliby sobie tymi ustaleniami i tym zmianą konstytucji wiadomej części ciała. Nie zdziwiłoby nas to
tak,
pewnie.
No ale tak, oczywiście zobaczymy, co zrobi prezydent, bo jak wiem, ostatnio zapowiadał, że on czeka, że do niego przyjdą z taką propozycją, więc no przychodzą. Tylko dodajmy, że pani Pawłowicz powiedziała, że to zamach na konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej.
Ja bym w tym miejscu chciał przypomnieć, że gdybym był na jej miejscu, a nigdy nie będę, nie jestem, nie wypowiadam się na ten temat, ponieważ pamiętam bardzo dobrze i to zostanie zalinkowane, jak Krystyna Pawłowicz mówiła, że konstytucja jest martwa. Właściwie, czy można się zamachnąć na martwą konstytucję?
Chyba można najwidoczniej, no. U nich można. No dobra, ale idźmy dalej.
Po poprzednim odcinku zostałem pouczony, że wypowiedziałem niepoprawnie nazwę uczelni. Używałem nazwy Collegium Humanum, a jest to, wszyscy mi poprawiali na Collegium Tumanum, więc idziemy z tym tematem troszeczkę dalej. Okazało się, że no, bardzo dużo ludzi robiło to MBA w tym Collegium Tumanum. Niekoniecznie je wszyscy, niekoniecznie z prawicy. Był to między innymi Jacek Sutryk, który teraz grozi pozwem Newsweekowi. Aczkolwiek grozi nie za to, że powiedzieli, że ma ten dyplom, ale za to, że go na okładce zestawili z takim niemiłym panem, znaczy niemiłym panem, który ma teraz dużo problemów. Natomiast nie on jeden, bo ostatnio ktoś znalazł i rzucił na Elonexa, aż sobie sprawdzałem, że MBA ma tam zrobione również Aleksandra Gajewska z Platformy Obywatelskiej. To jest na jej stronie, można sobie sprawdzić. Jedna rzecz mnie tutaj ciekawi. Pojawiały się opinie, że część ludzi tam faktycznie jakieś to MBA robiło. Nie wiem, jak to tam wyglądało w praktyce, ale przy części z tych ludzi, i to już będzie zalinkowany artykuł, to już było tak, że oni się nawet nie logowali do systemów informatycznych, nie było żadnego śladu, żeby oni coś robili. Jedno mnie to zastanawia, co sobie myśli taki człowiek, że nikt nigdy tego nie sprawdzi, No oczywiście w tamtym czasie, no przed zmianą władzy byłoby to niemożliwe, żeby ktoś to sprawdził, bo nikomu na tym nie zależało, ale no naprawdę to jest duże ryzyko, że nikomu się nawet nie chciało zachowywać pozorów. Przecież wcześniej jak na przykład kupowali ludzie pracę, no to tą pracę ktoś napisał, ale ona była napisana, ktoś ją składał, coś tam było, no fizycznie to coś było. I jeszcze jest druga sprawa, w momencie, w którym było wiadomo, że są pewne problemy z tym Collegium Humanum Tumanum. Mimo tego, że oni się bronili, bo jest cała masa artykułów z do rzeczy, które na stronie Collegium Humanum były tam udostępniane, jak to dziennikarze opisujący tą uczelnię byli nierzetelni i tak dalej, że to jest jakieś mnóstwo pozwów, że i to Collegium Humanum wygrywa różne rzeczy, no. Teraz się okazuje, że chyba jednak ci dziennikarze rzetelni byli. I jedno mnie tam, ciekawi mnie, po co ludzie tam szli i to robili? Bo ja rozumiem, że MBA jest potrzebne, ale czemu akurat tam?
To myślę, że chyba znam odpowiedź.
No to mów.
Bo MBA normalnie jest dość drogie, na takich uczelniach jak tam Koźmiński czy Łazarski kosztuje po kilkadziesiąt tysięcy złotych i jest dosyć trudne, no bo gdy masz 40 lat na przykład i tam próbujesz jakieś stanowisko nowe dostać i musisz mieć tą MBA-kę i musisz tam te 2 lata na to poświęcić i to kosztuje, jest dosyć trudne i musisz tam napisać jakąś pracę i zdać dość trudny egzamin, no to kusi to, że tutaj masz taką pseudouczelnię, gdzie płacisz mniej więcej 1/5 tej kwoty, bo tam była mowa chyba o 9 tysiącach złotych. Robisz to zdalnie, tam w różnych trybach, ale w niektórych taki, że właśnie nie musisz się nawet zalogować, to już jak rozumiem po znajomości było, ale nawet tam, gdzie nie jest po znajomości, że tam wysyłają ci jakieś materiały, potem cię odpytują z tych materiałów, masz MBA, cześć.
Jak wspomniałeś, że w różnych trybach, to mi się wydaje, że to trochę bardziej bez trybu było. Niemniej jednak, no to jest już... No to już nie jest nawet zwykły dyplom jakiś magistra, który ktoś ci może właśnie napisać pracę magisterską. No takie rzeczy się dzieją, nie oszukujmy się. Ale no naprawdę fascynuje mnie to, że są gotowi ludzie, którzy chcą iść na skróty w sytuacji, w której istniało ryzyko, że ktoś się za to weźmie. I teraz tak, tam jeszcze wyraźnie ktoś mówił, że niektórzy z tych ludzi faktycznie robili te MBA, ale pytanie, jak to wyglądało, bo jeżeli tam wszystko było robione zdalnie, no to powiedzmy sobie szczerze, te dyplomy są, można powiedzieć, że niewiele warte.
No raczej tak. Ale tutaj w tej sprawie Collegium Humanum wychodzą kolejne rzeczy, bo Newsweek napisał wczoraj, tak? Kolejny artykuł, że jest update. Otóż okazuje się, że tam nie tylko fabrykowano te dyplomy, co teraz CBA sprawdza, tylko że tam jeszcze tu chodziło do mobbingu i molestowania seksualnego. Otóż ten rektor, który jest, jak wiemy, rodziną pewnego znanego pisowskiego polityka, tutaj cytuję, kazał klękać i przepraszać. Zapraszał młodych pracowników na wyjazdy, jak będą grzeczni. Zaczepiał na portalach randkowych, wysyłał ludziom, jak rozumiem, mężczyznom, tak chyba z kontekstu wynikało, swoje nagie, półnagie zdjęcia tam z butelką szampana między nogami i tak dalej. No więc tak, generalnie takie dziwne rzeczy tam się działy, znaczy dziwne, to molestowanie seksualne i mobbing. Podobno sam się nazywał mobberem i nie wziął w tym nic złego. No a oprócz tego produkowano tam te dyplomy. Ty jeszcze tutaj nie wspomniałeś o jednym, bo powiedziałeś, że Jacek Sutryk, czyli prezydent Wrocławia, który teraz no, miał walczyć o reelekcję, ale po tym jak ta afera wybucha, to nie wiadomo, czy on przypadkiem poparcia Platformy Obywatelskiej nie straci, bo Donald Tusk zarządził wewnętrzny audyt w partii, więc zobaczymy jeszcze, co się z posłanką Aleksandrą Gajewską stanie, nie mieli z Kingą Gajewską. Natomiast tam ludzi wokół Sutryka, którzy w tym Collegium Humanum byli jakoś związani, było więcej. Tam przecież znaleźliśmy informację, że żona jakiegoś dyrektora z ratusza wrocławskiego była rekruterką tej uczelni. Więc dość dziwne, no ale dobrze. Idźmy może dalej. To dalej mamy kolejną wspaniałą personę, typowaną swego czasu na premiera, chodzi oczywiście o Daniela Obajtka. Otóż w ostatnich dniach media ujawniły, że Obajtek, właściwie jego asystent, pan Adam Burak, był podsłuchiwany przez CBA. Przynajmniej 4-krotnie. 3 razy były to prawdopodobnie zwykłe podsłuchy, czyli takie działania operacyjne, ale za 4. razem prawdopodobnie był to Pegasus. Dzięki temu nagrano rozmowy Buraka z Obajtkiem z początku pandemii. Znaczy, nie, wróć. Nagrano prawdopodobnie znacznie więcej takich rozmów. Na razie tak wyciekł raport, stenogram 80-kilkustronicowy z wiosny 20 roku, tam z marca, kwietnia. I tam się dzieją, no, ciekawe rzeczy. Na przykład okazuje się, że Obajtek i Burak ustalali kupno maseczek, to był sam początek pandemii, od handlarza bronią. I to był ten handlarz bronią, ten albański, ten Andrzej Izdebski, który później umarł albo nie, został skremowany albo nie, został zidentyfikowany po tej kremacji, nie wiem jak, ale został i przez kogo, nie wiadomo. No, w każdym razie to on, to ten, który sprzedał nieistniejący respirator Ministerstwu Zdrowia, okazuje się, że niemalże równolegle, bo to się w podobnym czasie działo, sprzedał Orlenowi maseczki. Orlen wyczarterował samolot do Chin, ten samolot tam poleciał i tych maseczek tam nie było. Więc wrócił pusty. To kosztowało podobno od $500,000 do $1 miliona. A następnie Obajtek i Burak zorganizowali dość znaczną partię płynu do dezynfekcji oraz sporą liczbę maseczek do, uwaga, Watykanu. I tam jest tak pięknie nagrana ta rozmowa, gdzie Daniel Obajtek rzucając mięsem, dokładnie tak jak na nagraniach z 2009, gdzie wrzucał mięsem, jak jeszcze był po prostu drobnym przestępcą pracującym w jednej firmie, gdzie niszczył drugą firmę swoich wujków, to taka lokalna sprawa, co mu później Ziobro umorzył, gdzie rzucając mięsem mówi, jak to pięknie będzie teraz w social mediach wyglądało, że Polska papieżowi przywiozła kilka tirów maseczek.
No i to warto pamiętać, że działo się to w momencie, w którym w Polsce brakowało wszystkiego. Nie było tych środków ochrony osobistej, było przecież podziemie maseczkowe, które dostarczało lekarzom, nie tylko personelowi medycznemu te środki właśnie, bo byliśmy nieprzygotowani, no więc co można w tym momencie zrobić? Można sobie to wysłać do Watykanu.
Dokładnie. Ja tu mogę powiedzieć, bo już o tym wspominałem, że jakby miałem z pierwszej ręki te informacje, bo dostarczałem też taki sprzęt wtedy, w takiej jednej z akcji brałem udział. Nie było tego zupełnie. Szpital Bielański w Warszawie, bardzo duży szpital, gdzie pracuje 1200 osób, miał 4 przyłbice na krzyż. Pod koniec marca to było, więc mniej więcej 3 tygodnie po pierwszym przypadku COVID-u w Polsce, no i tam jakieś 2-3 miesiące po tym, jak już było wiadomo, że ten COVID tam orze Hiszpanię, Włochy i Francję i tak dalej. No właśnie, a w tym czasie się okazuje, że oni jakieś dziesiątki tysięcy czy tam setki tysięcy maseczek wysyłają do Watykanu, gdzie przypomnijmy, w Watykanie mieszka 800 osób, pracuje około 4 tysięcy.
I jeszcze tutaj warto wspomnieć, że z tych samych stenogramów mogliśmy się dowiedzieć, że Daniel Obajtek nie do końca lubił się z Jackiem Sasinem. No zresztą dla każdego, kto się interesuje polityką, jest oczywiste, że wszędzie są jakieś stronnictwa, no ale to stronnictwo antyobajtkowe było dosyć silne i te właśnie ruchy, wysyłanie jakichś tych maseczek, wspieranie Watykanu, miały na celu no, takie poprawienie wizerunku Daniela Obajtka po to, żeby go nie wywalili. Znaczy istotne jest jeszcze coś, na co ty nie wspomniałeś, że o tym, że tam się te rzeczy działy, te samoloty i tak dalej, wiadomo było od jakiegoś czasu i absolutnie nic z tym nie zrobiono, z czego płynie taki wniosek, że Daniel Obajtek miał bardzo mocne plecy. Nie ruszono go, w ogóle tego nie ruszono i to jest, jestem ciekaw, ile jeszcze takich tematów będzie już niezwiązanych z Obajtkiem, ale takich tematów, które po prostu były i tak trwały sobie w takim zawieszeniu.
A nie, to ja tu się trochę nie zgodzę, ja myślę, że to nie dlatego, że on miał plecy, znaczy okej, dlatego pewnie też, tylko dlatego, że pan Kamiński lubi mieć haki.
To tak, no. To się zgadza.
No, oni go podsłuchiwali na pewno dużo dłużej. Jeżeli tylko z tych kilku rozmów tam w marcu, kwietniu 2020 roku tam kilka przepisów naruszono i można by ich pociągnąć do odpowiedzialności. I CBA tę wiedzę miało. I analitycy CBA nawet oszacowali szkody dla Orlenu i wyszło im tam kilka milionów złotych. No jakby, no, może w skali tej firmy to nie jest dużo, ale jest to jednak kilka milionów złotych. Analitycy CBA to oszacowali, a prokuratura nigdy tego nie dostała. Czyli CBA zdobyło taką wiedzę i przez 4 lata, czy tam no 3,5 roku, nigdy jej nie przekazało prokuraturze.
Ale to jest jeszcze inna ciekawa rzecz, że przecież, znaczy już później, ale jeszcze za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy była próba zrobienia tej ustawy bezkarnościowej, która zadziałania w trakcie COVID-u, tutaj no, że za czynienie dobra nie wsadzają i zastanawiam się, na ile to miało właśnie związek z takimi rzeczami, że ktoś był świadom tego, że coś jest i nie chciał, żeby to miało ciąg dalszy, no bo gdyby tą ustawę przegłosowano, bo to Ziobro tam stanął koniem, pewnie dlatego, że też byłam jakieś haki, no nie oszukujmy się, tam wszyscy mieli haki na wszystkich. To był taki Mexican standoff po prostu. No więc ponieważ to zablokowało, to nie weszło w życie. Ciekaw jestem, jakby było w ogóle z konstytucyjnością takiej ustawy. Znaczy wiadomo, no, Trybunał Julii Przyłębskiej by wszystko klepnął, no ale uznawanie czegoś, że zrobione też wcześniej, to jest, nie było złamaniem prawa, to takie troszeczkę karkołomne. Ale nie jestem prawnikiem, nie znam się, może się mylę.
Okej, idźmy dalej. Otóż raport Kurskiego. Okazuje się, że Jacek Kurski, były prezes TVP, napisał dla PiS taki wewnętrzny raport o tym, dlaczego PiS przegrał wybory. I ten raport, najpierw były tylko doniesienia medialne, że on tam w PiS gdzieś jest, że go czytają, że tam podobno sieje ferment. No i w końcu został opublikowany w całości przez Gazeta.pl. No i tak, generalnie rzecz biorąc, Kurski mówi, że przegrali z powodu TVP, oczywiście TVP już po Kurskim, czyli kierowanego przez Olechowskiego, Pereira, Adamczyka oraz przez sztab PiS, ale jako głównego takiego winowajcę wskazał Morawieckiego. Cytaty za Wirtualną Polską. Zdaniem byłego prezesa TVP do utraty władzy przyczynił się ostatecznie Mateusz Morawiecki. Miał on rozmijać się z oczekiwaniami elektoratu partii oraz kojarzyć się z nagraniami z restauracji Sowa i Przyjaciele. Były szef telewizji nazwał byłego premiera obciążeniem. Zwrócił uwagę, że w Unii Europejskiej prowadził on politykę sprzeczną z programem PiS. Dalej, Kurski generalnie mówi, że Morawiecki chce przejąć władzę po prezesie w PiSie, co jest możliwe, o tym się spekuluje od dawna i on rzeczywiście wskazywany jako taki potencjalny kandydat. Pisze tak. Morawiecki miał przekonać do nas Unię Europejską, osłonić reformę sądów, pozyskać centrowy elektorat, w szczególności przedsiębiorców, inteligencję, wielkie miasta oraz niektóre media, czyli generalnie poszerzyć elektorat. Morawiecki ciężaru tego wyzwania zwyczajnie nie uniósł. No i to jest prawda. Jakby zgodzimy się chyba. Pamiętasz, jak wymieniali Beatę Szydło na Morawieckiego? To miał być właśnie tak. Taki premier dla tych miastowych.
Technokrata.
Trzeba oddać Morawieckiemu, że tak, umie obsługiwać PowerPointa, co w PiSie jest rzadko zdolnością, umie założyć garnitur, co w PiSie jest rzadko zdolnością, chyba nieźle nawet mówi po angielsku, na pewno lepiej niż większość w PiSie, no i generalnie sprawiał wrażenie, no bo to wiesz, bankier i tak dalej, takiego właśnie, wiesz, nie, takiego, no takiego technokraty, nie, takiego nowoczesnego biznesmena, tyle że z konserwatywnym zestawem wartości. I rzeczywiście to nie pykło, znaczy nie przeciągnął tego elektoratu, który miał przyciągnąć.
To znaczy, wiesz co, to jest kwestia otwarta, czy by mu się udało, gdyby mu dano, gdyby w ogóle, chciałem powiedzieć, że miał wolną rękę, ale potem sobie zdałem sprawę z tego, że to jest człowiek absolutnie pozbawiony poglądu, więc nie wiemy, jakie on ma poglądy. Znaczy, konserwatywne na pewno, ale co tam buzluje w tej głowie, to nie wiemy. Robił to, co mu kazali, to był taki, można by go traktować jak taki automat do czytania wypowiedzi. Mnie niezwykle bawiło zawsze, jak mówiono, że Morawiecki to jest doskonały mówca. No więc nie jest doskonałym mówcą, on jest po prostu...
Nie, w ogóle nie.
Oczywiście, zawsze jak się pojawiały te jego dłuższe wypowiedzi, to one były cięte i wyrzucane w kawałkach, żeby kawałek tutaj właśnie tu zaorał, tam to powiedział, natomiast one były niestrawne, nie był dobrym mówcą. Czy by się dogadał z Zachodem? Bardzo możliwe, ale miał też, może PiS miał opozycję, znaczy Zjednoczona Prawica, nie PiS, miał opozycję wewnętrzną w postaci ziobroidów, które tam to wszystko torpedowały, no ale z tak. Drugiej strony o tym było wiadomo, że oni tacy będą, że będą antyunijni, więc... Skoro powołano Morawieckiego, pewnie liczono na to, że sobie z tym poradzi tak czy inaczej, no nie poradził sobie.
Tak. No i jeszcze pada w tym raporcie takie dosyć konkretne oskarżenie, że TVP za Kurskiego tak nie robiło, a TVP po Kurskim tak robiło, czyli że tak bezrefleksyjnie przyjmowało wszystko, co im Morawiecki dawał, i to jest taki cytat. W raporcie pada oskarżenie wobec otoczenia byłego premiera o to, że w wyborach w 2023 roku dostarczało ono sfingowane sondaże i analizy, co, czytamy, legło u podstaw wielu błędnych decyzji sztabu, czyli że Morawiecki i jego ludzie zamawiali sobie jakieś własne analizy, które być może nie odpowiadały rzeczywistości, wysyłali to Perejrze czy Olechowskiemu, oni mówili, w ogóle na to nie patrzyli, po prostu to puszczali w telewizji, w związku z czym sztab PiS na tej podstawie podejmował decyzję. Patrz, jak pięknie wprost mówią, że TVP jest elementem procesu decyzyjnego sztabu PiS.
Wiesz co, ja nie wiem właśnie, jak to w praktyce wyglądało, bo ja sobie przypominam, że jak w Kanale Zero był Perejra, to on na przykład tłumaczył, że on nie obserwował kampanii Kaczyńskiego, nie wiadomo, czy obserwował w ogóle kampanię PiS-u.
I dlatego tak łykał te sfingowane sondaże, bo ich nie obserwował. Po prostu dawał, prześlij dalej na mailu i tyle, no.
To naprawdę, to teraz ja tego raportu nie czytałem, ale jestem pod wrażeniem, że padło właśnie to, że ktoś tam bezrefleksyjnie to puścił. Wiadomo, że oni bezrefleksyjnie puszczali wszystko, więc chyba pretensje są o to, że tamto mieli jakieś inne analizy. Wiesz, pytanie jest takie, jeszcze faktycznie były jakieś analizy, bo tego nie wiemy. I pytanie jest, gdzie były robione, bo możliwe, że były robione w miejscach, których PiS miał większe poparcie, bo to też mogłyby dotyczyć czegoś konkretnego. Natomiast krytykowanie kogoś za to, że samemu się było taśmociągiem, no jest to dosyć karkołomne, no.
Ale Jacek Kurski jest znany z takiej karkołomności. No ale dobra, idźmy dalej. No i
teraz mamy takie troszeczkę, przechodzimy do tematu, można powiedzieć, międzynarodowego. Otóż ostatnio była wymiana wpisów na platformie Elonex, przepraszam, X. Dawno temu był to Twitter, na którym właściciel o gigantycznych zasięgach dziwił się temu, jak to jest, że to NATO w ogóle jeszcze istnieje. No bo patrzcie, przecież Układ Warszawski, który był przeciwnikiem NATO, się rozpłynął, został rozwiązany, więc już nie było tego zagrożenia, więc w ogóle po co to NATO istnieje? I oczywiście momentalnie mu przypomniano, że NATO powstało najpierw w odpowiedzi na zagrożenie ze strony Związku Radzieckiego. Układ Warszawski został troszeczkę później, nawet sprawdziłem, NATO powstało w 1949 roku, dokładnie 24 sierpnia, Układ Warszawski w 1955 roku, 14 maja, Jest jeszcze jedna różnica, która też Muskowi no, umknęła, że do NATO państwa przyłączały się dlatego, że chciały, natomiast do Układu Warszawskiego zostały przyłączone. No chyba, że komuś się wydaje, że Polska wtedy, Polska Rzeczpospolita Ludowa miała dużo do powiedzenia w tej kwestii, bo mnie się wydaje, że niewiele. Warto zwrócić uwagę na to, że ten wpis Muska został tam, prezydent Łotwy się do tego odniósł właśnie i tam zaczął tłumaczyć, no nie on jeden, ale jest to troszeczkę zjawiskowe. Znaczy tyle, no to jest Elon Musk. To jest to efekt końcowy tego, że się kiedyś zapraszało do mediów, dalej się to zresztą robi, celebrytów i zadawało się im pytania, których nie powinno się im zadawać. Czyli jakieś takie dosyć skomplikowane kwestie, których ci ludzie naprawdę nie ogarniają. Bo czasami się zdarzało, że taki człowiek powiedział, że czemu go pytają, on się na tym nie zna, ale w przeważającej większości przypadków jednak się wypowiadała taka osoba i Musk jest taki, to jest na końcu. On sobie sam kupił portal i on na tym portalu może robić co chce. Chyba mu się pod tym pojawiła to community notes mu się pojawiło, ale nie jestem pewien. Nawet tak. Jeżeli tak, to mogło potem zniknąć, bo tak kiedyś już było, że skasowali pod wpisem Muska Community Notes, bo nastąpiła obraza uczuć maskowych.
No tak, dodajmy tylko, że Musk od dłuższego czasu odpływa w takie rewiry i to są rewiry też jawnie prorosyjskie, takie onocarskie, to nie jest żadne nadużycie z mojej strony. On już rzucał nawet takie memy, wiesz, z Zełenskim, że jest taki, wiesz, napięty z żyłami na czole, spocony Zełenski, kiedy od 5 minut nie poprosiłeś Ameryki o kolejny miliard dolarów. Tak, no, okej, głąbie, oni tam giną za to, żeby nie było wojny tutaj w Europie. Wrzuca notorycznie takie treści proputinowskie, więc jakby mnie to, co on powiedział, jakoś szczególnie nie dziwi, bo to jest narracja Trumpa, a Musk go bardzo wspiera, jest to narracja bardzo miła kremlowskiemu uchu, tak więc tak żyjemy w tak ciekawych czasach, że najbogatszy, czy tam jeden z najbogatszych ludzi na Ziemi jest ruskołonucą, sorry, po prostu.
Skarpetosceptykiem.
Staram się nie nadużywać tego słowa. Jest skarpetosceptyczny, tak, staram się nie nadużywać tego słowa, ale no kurde, z Muskiem się nie da. No ale dobra, idźmy dalej. Wróćmy na polskie podwórko. Otóż, odbyło się kolejne posiedzenie Sejmowej Komisji do Spraw Wyborów Kopertowych. Pamiętacie, to te, które właśnie w pandemii się miały odbyć, ale się nie odbyły i tak dalej.
Ja tu muszę wbić się z tą ciekawostką, bo mnie niezwykle bawi to, jak te wybory, które się odbyły, że one są to określane mianem drugich wyborów, bo jest anotacja, że pierwsze się nie odbyły. To jest naprawdę cudowne. No.
Oj tam. Ale ja bym chciał, jeszcze zanim może przejdę do meritum, z własną adnotacją. Otóż, ja i tutaj muszę też trochę głowę chyba popiołem posypać. Wielokrotnie pisałem o tych wyborach jako o sasinaliach, że to Sasin organizował i tak dalej. Właściwie było to trochę nieuczciwe, nie to, żebym bronił Jacka Sasina, bo jednak głównym organizatorem był Morawiecki. I dopiero po jakimś czasie sobie uświadomiłem, że właściwie ten spin o tym, że to Sasin jakby sam, niezależnie od premiera Morawieckiego, organizował te wybory, wyszedł skąd?
Nie mam pojęcia.
Z kancelarii Morawieckiego.
O, no cóż, no przypadek.
No więc widzisz, i ja przyznaję się, że wtedy wiosną 20 roku mi to umknęło. Po prostu jak myślałem, no minister aktywów państwowych, bo on zarządza pocztą, a poczta miała organizować rozsyłanie tych pakietów wyborczych, no tak, to ma sens. No tak, no ale jakby tak na logikę, jakby no musi gdzieś premier w tym brać udział. I jakby to, więc podkreślmy to, że głównym organizatorem był Morawiecki. Ale wracając do meritum, bo odbyło się to posiedzenie. Na tym posiedzeniu była pani prokurator Ewa Wrzosek, to jest ta, która próbowała wszcząć postępowanie w sprawie organizacji tych wyborów, i pani prokurator Dudzińska, taka ziobrowa. I one tam się starły ze sobą w kwestii tego, jakby, przypomnę, o co chodziło. Ewa Wrzosek rozpoczęła postępowanie w tej sprawie, a ta Dudzińska jej je tam w ciągu godziny, dwóch czy trzech odebrała i umorzyła od razu. I teraz będzie długi cytat z artykułu Ewy Siedleckiej z Polityki. Uwaga. To, czego o działaniu prokuratury dowiedzieliśmy się z jej, czyli Dudzińskiej, zeznań, pokazało ubezwłasnowolnienie prokuratorów za czasów Ziobry i ich całkowitą zależność od decyzji politycznych. Ewa Wrzosek stwierdziła, że nie trzeba było nawet telefonów od władzy politycznej czy poleceń przełożonych. W prokuraturze, mówiła o prokuraturze Warszawa-Mokotów, ale ona nie była wyjątkiem, z góry wiedziano, komu przydzielać, a komu nie przydzielać wrażliwych politycznie spraw i w jakim kierunku je prowadzić. Jakby na potwierdzenie, Edyta Dudzińska zapewniła, że jej nikt nie musiał wydawać poleceń, bo miała w tej sprawie takie samo zdanie jak przełożony. Pytana, skąd dowiedziała się, będąc tego dnia w domu, o wszczęciu postępowania przez Ewę Wrzosek, mówiła, że od przełożonego, który zadzwonił, cudzysłów, pytając, dlaczego Wrzosek ją prowadzi. Dudzińska zapewniła, że sprawę przydzieliła sobie, a Wrzosek bezprawnie ją sobie wzięła. Pozostaje pytanie, jak to możliwe, że jeden prokurator drugiemu może zabrać akta i wydawać obowiązujące decyzje w sprawie. Twierdziła też, że za taki czyn powinno być postępowanie dyscyplinarne. Nie wyjaśniła, dlaczego w przypadku kradzieży sprawy przez Wrzosek takiego postępowania nie było. było, ale nie o bezprawne przyjęcie sprawy, a o poszerzenie przedmiotu śledztwa. Zaalarmowana przez szefa, Dudzińska to jest najlepsze, pospieszyła do prokuratury i natychmiast, dlaczego natychmiast nie wiadomo, odebrała Wrzosek sprawę, ale jak mogła odebrać, jeśli faktycznie Wrzosek nie miała tej sprawy w referacie, nie wiadomo. W każdym razie odebrała i natychmiast ją umorzyła, uzasadniając to na 5 stron maszynopisu. Jakim cudem w kilkanaście minut zdołała dojechać do pracy, napisać uzasadnienie, stwierdziła, że szybko pisze. Ja też szybko piszę, ale jednak w 15 minut, 5 stron, jeszcze z dojazdem gdzieś, nawet parę minut z samochodem, to chyba bym nie dał rady.
Nie,
więc tak, tutaj mamy czarno na białym, bo to może tak nie do końca z tego cytatu wynikło, dowód na to, że gdy niezależna prokuratorka, czyli taka jakby normalna, bo normalnie prokuratura i prokuratorzy powinni być niezależni, próbowała wszcząć w ogóle postępowanie w sprawie tego, że złamano prawo przy organizacji tych wyborów, a my wiemy, że złamano prawo i to wielokrotnie przy organizacji tych wyborów, to jej przełożona od razu tą sprawę jej zabrała, umorzyła i przyklepała. Tak to dokładnie działało, więc ja to zawsze nieustająco podkreślam, przepraszam już trochę do znudzenia, ale to jest mega ważne, że przez te 8 lat PiSu, PiSowi przynajmniej po części słupki nie spadały dlatego, że nie było ciągu dalszych afer. Ciągu dalszego afery.
Jest jedna dobra, czy dobra rzecz, jedna taka może nie ciekawostka, ale z tego też wynika to, że domyślne było to za rządów PiSu, że pewnych spraw się po prostu nie rusza. No to był, widać, wypadek przy pracy się pojawił, ale domyślna sytuacja była taka, że pewnych rzeczy nie ruszamy.
No tak, ale to czy to ci nie przypomina tego, o czym rozmawialiśmy z profesorem Leszczyńskim, czyli i co Timothy Snyder pisze, że instytucje są tylko tak silne, jak ludzie, z których się składają.
Nie, no tak, prawda? Tak.
No jeżeli nikt tego nie chce bronić i ludzie się potrafią autocenzurować, no to właściwie to działa samo i nie trzeba tak wiele robić.
Niestety. No ale dobrze, idźmy teraz dalej. Teraz będzie wątek humorystyczny. Ja postaram się jednak to postaram się mówić poważnie, ale nie wiem, czy mi się uda. Otóż ostatnio na Elonexie profil niezależnej.pl opublikował wpis, którego wynikało, że kandydat na urząd prezydenta w Warszawie, Tobiasz Boheński, zapowiada, że po zwycięstwie dokona odpolitycznienia spółek miejskich i odpolityczni ratusz. Czyli tak, przez 8 lat się nie udało, 2015-2023, ale w Warszawie się uda. Ale dobrze, tak nieco bardziej na poważnie. Dla każdego, kto obserwuje to, jak działają samorządy, oczywiste jest, że takie odpolitycznianie polega na tym, że po prostu wywala się ludzi z jednej opcji i zatrudnia się z drugiej. I tak, przeważnie to jest tak, że dotyczy to tych kadr kierowniczych. No wywala się tam jakichś tych, może nie marszałków, tylko sekretarzy i tak dalej.
Dyrektorów, tak.
Ale też jakichś kierowników wydziałów, no to wiadomo, tam jest dużo tych ludzi. Przeważnie nie rusza się pracowników merytorycznych, no ale gdybyśmy założyli, że co by się stało, gdyby Boheński wygrał, wydaje mi się, że właśnie tak by było, że wyczyszczono by wszystkich, bo zwróćcie uwagę na to, i wszyscy powinniśmy o tym pamiętać, że teraz dla ludzi z PiSu przyszła posucha, więc gdyby była tylko szansa na to, żeby tą posuchę jakoś zatrzymać, to pewnie ktoś by się zdecydował, ale fascynuje mnie to, że po tych 8 latach rządów, kiedy oni byli krytykowani od momentu, w którym wymontowali bezpieczniki ze służby cywilnej za upolitycznianie wszystkiego, wychodzi gość, który mówi, że no właśnie z tej partii, reprezentujący tą opcję, który tłumaczy, że jak on wygra, to on właśnie z tym procederem skończy. Tak. Oczywiście dotyczy to...
Tym razem się
na pewno uda. Przez te 8 lat się nie udało. Przyznam szczerze, że trzeba mieć... Nie wiem właśnie, czy on to wyszedł przed kamerami i powiedział, czy to po prostu było jakieś tam rozsyłane, bo jeżeli wyszedł i powiedział to przed kamerami, to trzeba przyznać, że bardzo dużo pewności siebie musi mieć taki człowiek.
Tak, nigdy nie byłem tak pewny siebie, żeby coś takiego zrobić. Już pewnie nie będę. Dobra, ale idźmy dalej. Też tak trochę humorystycznie. Otóż, choć sprawa jest poważna. CPK. Otóż, rząd zapowiedział audyty całego tego projektu CPK. Tych audytów ma być tam ileś. I teraz rozpisano przetarg na pierwsze 8 z nich. No i okazało się, że wygrało je konsorcjum 3 firm, które, delikatnie rzecz biorąc, nie miały doświadczenia w tej sprawie. I teraz tak, tu to jest z jednej strony, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo z jednej strony mamy dowód, że no zrobiono to na odwal się, ewidentnie. Bo tam zalinkujemy tweeta, gdzie jest wyjaśnione, pokazane są te firmy i tak dalej. Rzeczywiście nie wygląda, jakby miały wielkie doświadczenie w tym temacie i są w ogóle jakieś małe, kompletnie nieznane i tak dalej. co stawia pod znakiem zapytania, czy przypadkiem by nie zrobiły audytu pod tezę polityczną obecnego rządu, czyli na przykład, albo przynajmniej części tego rządu, że CPK jest złe. Z drugiej strony mamy dowód, że wyciekło to w mediach i oni to się z tego wycofali i usunęli ten przetarg i będą go rozpisywali od nowa. Mam nadzieję, że tym razem jednak lepiej, żeby to ktoś poważny wygrał. Więc to jest ciekawe. Śmieszne jest to, że słuchajcie, prezes jednej z tych firm, bo to konsorcjum trzech firm, na Twitterze, powiedzmy tylko tak, na zdjęciu profilowym na Twitterze to miał siebie, ale na tym zdjęciu w tle miał taki obfity biust jakiejś pani w stroju pielęgniarki i dopiero potem, gdy to zostało ujawnione, to usunął to zdjęcie, a kontest nadal jakby ostatnią aktywność ma za 4 lata temu, ale zdjęcie usunął to w tle, a tam to zostawił. Nie można mieć wszystkiego.
Tak, niestety. Teraz przechodzimy do ostatniego tematu, który to jest taki mój konik, więc będę was nim katował pewnie aż do momentu, w którym coś się zmieni. Chodzi o nauczanie religii, bo ponieważ były takie deklaracje, że będzie mniej godzin religii, ocena nie będzie się liczyła do średniej, no pewne środowiska się zdenerwowały, już się wypowiadały jedni katecheci, wypowiadał się episkopat, to była Komisja Wychowania Katolickiego. Ale na tym się nie skończyło, bo jest kolejna petycja. Tym razem odezwali się katecheci z diecezji kieleckiej, którzy stwierdzili, że nauczanie religii jest ważne, ponieważ treści, które są omawiane na lekcjach religii, w dużej części dotyczą rozróżniania dobra od zła. Ten troszeczkę dłuższy był ten kawałek, no ale ja się na tym skupię i na tym zostanę. Jakby to ująć, bo aż sobie musiałem westchnąć. Nie jest rozróżnianiem dobra od zła, to co się tam dzieje, bo tam się dzieje to, że tam po prostu się pokazuje palcem, że to jest złe, że o, widzicie tutaj para, tam jednopłciowa para, to oni są źli, to naprawdę to nie ma nic wspólnego z rozróżnianiem dobra od zła, to jest po prostu szukanie wroga i jak najdalej to się powinno znajdować od szkoły, tak moim zdaniem i wydaje mi się, że całkiem sporo osób to zdanie podziela. Ale idźmy dalej, bo tam to jest dosyć długa petycja, ja tam wyciąłem sobie dwie rzeczy, więc mamy jedno, no to rozróżnianie dobra i zła, więc no nie bardzo. Ale jest druga i to będzie troszkę dłuższy cytat już tego artykułu. Nauczyciele religii stwierdzili w liście do ministra, jeszcze oczywiście jedna rzecz, że wszyscy już praktycznie używają w stosunku do Barbary Nowackiej nie tylko, że to jest ministra, więc nie. Tutaj akurat musiał być, że to jest minister, czyli minister Barbara Nowacka, no. Stwierdzili w liście do minister, że są pomijani przez rząd. Podejmujemy pracę w szkołach na takich samych zasadach, jak nauczyciele innych przedmiotów oraz musimy spełniać dodatkowe warunki. Wśród nich wymienili imienne skierowanie do placówki wystawane przez biskupa. Przepraszam. Kwalifikacje określone w porozumieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Konferencją Episkopatu Polski. Ukończenie studiów teologicznych i uzyskanie przygotowania pedagogicznego. Przepraszam, ale wydaje mi się, że uzyskanie przygotowania pedagogicznego to jest chyba taki warunek konieczny do tego, żeby uczyć, więc nie wiem o co chodzi. Ale cała ta reszta najbardziej rozbawił, że na takich samych zasadach, więc tak, bo jak wszyscy wiemy, jak na przykład nauczyciel fizyki ma uczyć dzieci, to musi mieć po pierwsze wytyczne od kościoła świętego Alberta Einsteina, po drugie od biskupa tego kościoła świętego Alberta Einsteina dostaje jakąś skierowanie do placówki. Tutaj oczywiście jest zupełnie pomijany ten aspekt, że absolutnie państwo nie ma żadnej kontroli nad tym, co się na tej religii dzieje. Po prostu nie ma, bo to ustala sobie właśnie kościół, więc mówię, no jeżeli program nauczania fizyki będzie zależał od tego, co będzie się zmieniający się realiów w kościele właśnie świętego Alberta Einsteina, to ja się z tym zgodzę, ale to są naprawdę straszliwe bzdury. To tylko pokazuje z drugiej znowu strony, że to środowisko naprawdę realnie boi się tego, że te zmiany zostaną wprowadzone. Ja naprawdę temu gorąco kibicuję i no, nie wiem, wy byście pewnie chcieli, żeby tych petycji więcej nie było, ale ja nie mogę tego zagwarantować, a jak się będą pojawiać, to ja będę o nich mówił, bo to jest mój konik, niestety, jakoś się będzie musieli z tym żyć wszyscy.
Dodajmy tylko na koniec, żeby nas tu nikt nie wyzywał od jakichś lewaków, że tak naprawdę, gdy my postulujemy, że religia powinna zniknąć ze szkoły, to działamy dla dobra kościoła, bo prawdopodobnie nic nie spowodowało takiego odpływu młodych ludzi z kościoła, jak religia w szkołach. I ja na nią chodziłem i ty na nią chodziłeś i większość z was na to chodziła i jakby chyba się wszyscy z tym zgodzicie, to nie jest kontrowersyjna teza.
I jeszcze na zakończenie można powiedzieć, że w rozmowie z Mieszkiem Minkiewiczem, pamiętam jak zadałeś pytanie, czy ktoś pamięta coś z tej religii, poza jakimiś przypałami, że powiem. No i się okazuje, że jedyne co pamiętamy, tak, to no ja pamiętałem najlepiej księdza antysemitę, wy pamiętaliście inne rzeczy, ale jakiś program program nauczania, co tam jest, nie wiem. No jeśli tam... Nie. Ale ewidentnie może jest tak, słuchaj, widzisz, to tu jest ziarno prawdy. Oni nas tam usiłowali nauczyć rozróżnienia dobra od zła i my ewidentnie tego nie pojęliśmy, więc to nie jest wina religii, to na pewno
nie
jest...
Nie pojęliście, że chodzi o Żydów po prostu, to...
Tak, najprawdopodobniej. Albo mniejszości seksualne, bo to się w sumie teraz Kościołowi trochę miesza.
Dokładnie. I tym humorystycznym akcentem kończymy. Niedługo opublikujemy odcinek o protestach rolniczych, gdzie mówiliśmy trochę o ich tle, skąd się wzięły i kto za nimi stoi. A już tam za tydzień, półtora opublikujemy nagrany dzisiaj rano odcinek, słuchajcie, z podcastem amerykańskim. Tak, z tym podcastem amerykańskim, więc stay tuned, mniej więcej za 70 dni będzie na antenie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Thank you.